Słuchacie Radia Campus, ja nazywam się Łukasz Zduńczyk, a to jest program Naukąt. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW, koordynator kampanii obserwacyjnej w ramach poszukiwania czarnych dziur przy pomocy misji Gaia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przychodzi pan do nas z niezwykłym odkryciem, które już niebawem będzie miało swoją oficjalną premierę. Proszę podzielić się tym odkryciem z naszymi słuchaczami.
Misja kosmiczna Gaia jest spektakularnym instrumentem kosmicznym, który już dokonał wielu odkryć na wielu polach astronomicznych. My wykorzystujemy misję Gaia w celu znalezienia czarnych dziur. I tą metodę zastosowaliśmy w przypadku tak zwanego zjawiska mikrostrzewkowania, które pozwala nam zobaczyć niewidzialne. Jest to taka metoda, która pozwala nam zbadać rzeczy, które nie emitują światła. Więc są to albo bardzo ciemne obiekty astronomiczne, albo czarne dziury.
Zanim przejdziemy do samego odkrycia, proszę wyjaśnić, czym jest wspomniana misja Gaia?
Tak, misja Gaia jest to, wydaje mi się, że największa w tej chwili działająca kosmiczna misja naukowa, która jest koordynowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, do której Polska należy już od, wydaje mi się, 7 lat, czy 8 nawet. Więc współtworzymy tą Europejską Agencję Kosmiczną, więc jest to w pewnym sensie misja, w której mamy swój udział. Ja w tej misji działam już od roku, jeśli bodajże dobrze pamiętam, 2005. I zanim ta misja jeszcze była wtedy na deskach tak naprawdę kreślarskich, bo wystrzelona została w 2013 roku z Gujany Francuskiej. I od tamtego czasu, tak naprawdę od połowy 2014 roku, ona obserwuje całe niebo. To brzmi nudnie, misja po prostu kręci się, jest w kosmosie, obserwuje całe niebo regularnie. Ona tak naprawdę miała trwać 5 lat, miała się skończyć w 2019 roku, ale na szczęście ma zapas paliwa, będzie obserwować przez kolejnych kilka lat. Misja skanuje całe niebo, obserwuje, monitoruje wszystkie gwiazdy. Na niebie jest około miliarda albo 2 miliardów gwiazd dostępnych dla tej Gaii. Tych gwiazd jest oczywiście dużo, dużo więcej. Gaia obserwuje wszystkie gwiazdy, które są w jej zasięgu na całym niebie. Jej głównym celem jest pomierzenie czegoś tak naturalnego, tak prostego, jak odległość do gwiazd. To jest najtrudniejszy z parametrów astronomicznych, najtrudniej do wyznaczenia. Odległość do gwiazd. Wydaje nam się, że wszystkie gwiazdy są, jak spojrzymy na niebo, wydaje nam się, że te gwiazdy są rozłożone jednorodnie. Jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. To jest mylące. Ciemniejsze gwiazdy mogą być bliżej, jaśniejsze gwiazdy mogą być dalej, bo tak naprawdę nie znamy odległości. Gaia używa takiej bardzo prostej jeszcze greckiej metody paralaksy do mierzenia odległości i tą metodą mierzy odległości do gwiazd. Na tym polega główny cel misji Gaia.
Po 500 dniach zauważyli Państwo, że obserwowana gwiazda zmienia swoją jasność inaczej niż do tej pory obserwowano. Na czym te różnice polegały?
Tak, ponieważ Gaia skanuje całe niebo, jak powiedziałem, Gaia obserwuje te same gwiazdy wielokrotnie. Dzięki temu możemy spośród tego miliarda gwiazd znaleźć te, które zachowują się w sposób nietypowy. Możemy też na przykład zauważyć nowe obiekty pojawiające się typu wybuchy supernowych. I do tego służy system, który współtworzymy razem z Uniwersytetem w Cambridge. Ten system wykrywa anomalie. On jest ogólnie nazywany system do anomalii. Więc wykryliśmy jedną z tego miliarda gwiazd, która pojaśniała. Pojaśniała bardziej, niż byśmy się tego spodziewali. Zwykle gwiazdy się niewiele zmieniają. Niektóre się zmieniają w sposób przewidywalny. Ta gwiazda zmieniła się w sposób nieprzewidywalny. Nagle zauważyliśmy, że pojaśniała. Więc użyliśmy następnie takiej sieci obserwatoriów na całej Ziemi. Poprosiliśmy tą sieć obserwatoriów, żeby przyjrzeli się bliżej, dokładniej tej gwieździe. Co się z nią tak naprawdę dzieje. I przez 500 dni regularnie obserwowaliśmy tą gwiazdę, żeby zobaczyć, co ona tam wyprawia.
Jak pan wspomniał wcześniej, to te zmiany jasności były wynikiem mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Na jakiej podstawie można stwierdzić, że to właśnie to mikrosoczewkowanie grawitacyjne powodowało zmiany jasności tej gwiazdy?
To nie jest proste tak naprawdę, bo powody pojaśnienia gwiazdy mogą być różne. Może to być wybuch gwiazdy jakiejś takiej kataklizmicznej na przykład. Obserwujemy teraz, wszyscy są zainteresowani Betelgezą, która akurat nie jaśnieje, ale ona na razie ciemnieje, żeby następnie pojaśnić i wybuchnąć jako supernowa. Mielibyśmy wtedy bardzo spektakularny widok na niebie, gdyby taka Betelgeza nam wybuchła. Pojaśnienie wywołane mikrosoczewkowaniem jest bardzo charakterystyczne, ponieważ mikrosoczewkowanie grawitacyjne polega na tym, że jakiś obiekt pomiędzy nami a gwiazdą, którą obserwujemy, powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni. To brzmi strasznie, ale to wcale nie jest takie straszne. Czasoprzestrzeń jest zakrzywiana, to wiemy od 100 lat, to Einstein to bardzo mądrze wymyślił. Przez to zakrzywienie bieg promieni świetlnych jest zakrzywiany, tak jak w soczewce, stąd ta nazwa soczewkowanie. I obserwujemy te promienie, po prostu obserwujemy ich troszeczkę więcej niż zwykle. Więc to pojaśnienie, byliśmy w stanie stwierdzić, że coś weszło nam w drogę między nas a tamtą odległą gwiazdę.
Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z profesorem Łukaszem Wyrzekowskim z Obserwatorium Astronomicznego UW. Jakie cechy gwiazd można poznać, znając mikrosoczewkowanie grawitacyjne między tymi dwiema gwiazdami, o których mówiliśmy wcześniej?
Mhm. Jak powiedziałem, mikrosoczewkowanie nie wymaga żadnego fotonu, żadnej rejestracji światła, więc my jesteśmy tak jakby, badamy te ciała niebieskie, badamy po omacku zupełnie, więc nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, tak? Ale dzięki temu, że to zakrzywienie czasoprzestrzeni ma swoje cechy i my je dobrze wyobserwowaliśmy w tym wypadku, jesteśmy w stanie zbadać to ciało soczewkujące bardzo dokładnie. I ten przypadek jest właśnie szczególny dlatego, że byliśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę praktycznie wszystko o tym układzie gwiazd podwójnych, którego nie było widać. Tak? Dowiedzieliśmy się, że są tam dwa ciała. Są to najprawdopodobniej gwiazdy o masach mniejszych niż Słońce. Nasze Słońce jest dosyć masywne. Te gwiazdy, które tam znaleźliśmy, są mniejsze. Jedna ma około połowy Słońca, masy Słońca, druga ma mniej więcej 1/3 masy Słońca. Te gwiazdy obiegają się wokół wspólnego środka masy, okrążają go mniej więcej w czasie 2 lat. Więc znamy okres orbitalny, znamy masy, znamy co więcej nachylenie orbity tego układu. To jest coś trudne generalnie do zmierzenia. Nachylenie, jak ten układ orbitalny cały, no bo te ciała orbitują wokół siebie w jakiejś płaszczyźnie. I ta płaszczyzna jest nachylona do nas, do naszego Układu Słonecznego, do linii widzenia pod jakimś kątem. Byliśmy w stanie zbadać dokładnie ten kąt. Wiemy, pod jakim kątem jest to ustawione w przestrzeni trójwymiarowo. Znamy też subtelne niedokładności tej orbity. Ta orbita nie jest kołowa. Wiemy, że ona jest lekko eliptyczna. Znamy mimośród tej orbity. Coś, co też bardzo często umyka w badaniach gwiazd podwójnych. Także tak naprawdę bez ani jednego fotonu nie zarejestrowaliśmy nic, żadnego światła od tego układu. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie tam są składniki, jak wygląda ten układ. Dlatego jest to metoda doskonała do badania rzeczy, które są niewidzialne.
Na podstawie siły tego oddziaływania, tak?
Można tak powiedzieć, tak. Na podstawie sposobu ugięcia promieni świetlnych przez ten układ soczewkujący.
Zebrano dane, jak czytam, z prawie 25 tysięcy elementów, które składały się z prawie 25 tysięcy elementów. Jak to możliwe, że udaje się złożyć w jedną całość tak dużo elementów danych?
Tak, to było naprawdę wyzwanie. Po pierwsze, zachęcenie ludzi, pierwszy etap to był taki, żeby zachęcić ludzi do obserwacji tego obiektu. Musieliśmy ludzi przekonać, słuchajcie, tu mamy coś niezwykłego, obserwujcie. No i odpowiedź z całego świata była bardzo pozytywna i ludzie się rzucili na to i obserwowali każdego dnia po kilkanaście, kilkadziesiąt razy przez 2 lata. Następnie te dane trzeba było przeprocesować, bo te dane przychodziły z różnych teleskopów. Czasem lepszej jakości, czasem gorszej jakości. Musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić. Otrzymaliśmy właśnie około 25 tysięcy pomiarów, które też następnie trzeba było zreprodukować, dopasować do tego nasz model, który był bardzo skomplikowany. Jak opisałem, on miał bardzo dużo parametrów. Ten model tak naprawdę, i tutaj doktor już teraz Przemysław Mróz wraz z kolegami z obserwatorium musieli tak naprawdę dostosować swoje modele do tego konkretnego przypadku, bo do tej pory takiego przypadku trudnego nie było. I udało nam się wreszcie ten model dopasować. Zajęło nam to, jak widać, mniej więcej 2 lata, żeby to wszystko przeprocesować, żeby to zjawisko się skończyło na dobre, bo samo w sobie trwało 2 lata. I mamy rok 2020 i dopiero teraz ta analiza została zakończona i opublikowana. Więc był to bardzo czasochłonny i trudny proces.
Przeczytałem, że jasność tej gwiazdy została dostrzeżona już w 2016 roku, prawda?
Tak.
Czy już na samym początku stwierdzili Państwo, że to jest zjawisko godne uwagi i zaczęliście bardziej intensywnie nad tym pracować?
Tak, no to jest też fajne w tych alertach z GAI, że często obserwujemy jakąś anomalię i bardzo często nawet nie wiemy, czym to może być. To może być sobie supernowa, nudy, że tak powiem, dla nas przynajmniej. Może to być wybuch gwiazdy kataklizmicznej, nudy, dla nas również. Więc my z tego całego gąszczu różnych anomalii wyciągamy to, co nas interesuje naukowo. Nas docelowo interesują czarne dziury, jak już podkreślałem. I ponieważ zaobserwowaliśmy tutaj taki gwałtowny skok jasności, to też wyglądało nietypowo. Zwykle czarne dziury soczewkują w sposób taki łagodny, długotrwały i to tak nie wyglądało na początku. Więc na początku z takim sceptycyzmem zrobiliśmy pierwsze obserwacje, a ta gwiazda zamiast, ona nagle podskoczyła, a potem zaczęła gwałtownie spadać. Tak? Coś, czego zwykle gwiazdy nie robią, a potem znowu jaśnieć zaczęła. I to nas natchnęło, że prawdopodobnie mamy do czynienia nie ze zwykłą, pojedynczą soczewką, tylko z układem podwójnym. W trakcie trwania tego zjawiska już wiedzieliśmy, że to jest układ podwójny. Próbowaliśmy też go jakby przewidzieć, co on zrobi w następnym ruchu. I też układ nas zaskakiwał, bo nagle znowuż pojawiło się kolejne pojaśnienie i próbowaliśmy przewidzieć, no to kiedy będzie następne. I tutaj Przemek zrobił bardzo fajny model, który przewidywał, że czwarte z tych pojaśnień kolejnych pojawi się tam w listopadzie 17 roku. I pomyliliśmy się tak naprawdę o 6 godzin. Obserwatorzy nasi powiedzieli, że to zjawisko wcale nie gaśnie, tylko jaśnieje ciągle. Tak? Na Twitterze mieliśmy taki kanał, na którym dyskutowaliśmy z całym światem na ten temat. Okazało się, że właśnie musieliśmy poprawić nasz model leciutko zmienić parametry, żeby poprawić o te 6 godzin, tak? Żeby ten model dostosować. Więc mieliśmy dużo zabawy i dużo niespodzianek z tym układem.
A my pozostajemy w temacie gwiazd. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. W naszym studiu cały czas jest profesor Łukasz Wyrzykowski. Wracamy do rozmowy o gwiazdach i chciałbym się zapytać, czy mikrosoczewkowanie może okazać się pomocne przy odnajdywaniu czarnych dziur?
Powiem więcej, to jest jedyna albo najlepsza metoda w tej chwili, jaką dysponujemy, żeby czarne dziury właśnie znaleźć. Czarne dziury, jak sama nazwa mówi, są czarne, więc nie świecą, ale one mają masę, więc one zakrzywiają czasoprzestrzeń. Dzięki właśnie temu zakrzywieniu czasoprzestrzeni możemy liczyć na takie tymczasowe ułożenia się tej czarnej dziury z jakąś gwiazdą z tyłu. Wystarczy monitorować miliard gwiazd i wtedy znajdziemy czarne dziury. Brzmi trywialnie, ale jest to bardzo trudne zadanie, ale to próbujemy robić, niemniej nie zniechęcamy się. Właśnie wykorzystujemy misję Gaia docelowo do znalezienia właśnie czarnych dziur. Tąże metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego.
A skąd będzie wiadomo, że to zjawisko wytwarza czarna dziura, a nie jakaś gwiazda?
Tak, to jest właśnie największe wyzwanie. Dlatego musimy zbierać tak dużo informacji. Sam alert z GAI na temat zjawiska mikrosoczewkowania to jest za mało, bo bardzo podobnie będzie wyglądało zjawisko mikrosoczewkowania wywołane przez gwiazdę albo przez planetę. Przez planetę no, może być troszeczkę krótsze, ale zazwyczaj jest tam, w fizyce mówimy o degeneracjach, jest po prostu bardzo dużo degeneracji, może coś wyglądać bardzo podobnie, być wywołane przez różne modele, mogą wyglądać bardzo podobnie do siebie. Dlatego zbieramy jak najwięcej informacji, jak się da. Robimy bardzo dokładne obserwacje za pomocą teleskopów. Takich obserwacji tak zwane w domenie czasowej. Tam bardzo modny teraz trend w astronomii, tak zwane time domain astronomii. Bardzo jest to rozwijane, czyli obserwacje właśnie w czasie rozciągnięte. Dzięki tym obserwacjom pomiarów jasności jesteśmy w stanie coś powiedzieć, ale to jest za mało. Sama misja Gaia już niedługo dostarczy nam tych pomiarów właśnie, tych pomiarów, do których ona została stworzona. Gaia tak naprawdę mierzy pozycję na niebie. Oprócz tego, że mierzy jasności, mierzy też pozycję na niebie. Więc jeżeli mamy do czynienia z czarną dziurą, gwiazda, którą obserwujemy, nie tylko pojaśnienie, ale też przesunie się na niebie. To jest mikroskopijny kącik. To mówimy o... Ludzie w GAI lubią używać porównania, że Gaia jest w stanie zmierzyć rozmiar monety 1 euro, gdyby była umieszczona na Księżycu. To taka jest precyzja misji Gaia. I to jest tego rzędu przesunięcie na niebie wywołuje czarna dziura. Natomiast gwiazda powoduje pojaśnienie również, mikrosoczewkowanie, ale to przesunięcie jest dużo, dużo mniejsze. Dlatego chcemy wykorzystać Gaję, dlatego tam wykorzystujemy do tej pory Gaję, żeby te przesunięcia zmierzyć, żeby te większe przesunięcia wywołane przez czarne dziury odróżnić od przesunięć, od tych mikroskopijnych ruchów wywołanych przez gwiazdy. ale potrzebujemy zebrać te informacje z bardzo wielu zakątków nauki, żeby móc definitywnie powiedzieć, że tak, tu mieliśmy do czynienia z czarną dziurą.
A jak pan myśli, uda się w końcu odkryć czarną dziurę w najbliższej przyszłości? Czy to jest kompletna niewiadoma?
Używanie słowa wiara w nauce jest niewskazane, ale ja wierzę, że już niedługo ją znajdziemy. Co więcej, one są. Tak? Już raczej nikt nie wątpi, że czarne dziury nie istnieją. One istnieją. Nie wiemy, jak dużo ich jest. To jest pytanie, czy czarnych dziur jest... No niektórzy twierdzą, że czarnych dziur są miliony i miliardy w naszej galaktyce. Znamy dosłownie 50. Także mamy bardzo dużą dziurę w wiedzy. Tych czarnych dziur jest po prostu mało znanych, no bo nie mamy za bardzo metod do ich znajdywania. Ale ponieważ one są, wiemy, że one są, nasza metoda, jak pokazuje ten przypadek z tym zjawiskiem, o którym mówiliśmy dzisiaj, ta metoda nas doprowadzi do zbadania takiego układu, będziemy w stanie pokazać, odróżnić czarną dziurę od nieczarnej dziury. Więc to jest teraz kwestia czasu. Mamy maszynerię, czarną dziurę na pewno znajdziemy. I to już myślę, że już niedługo.
Ale to jest tak, że te czarne dziury się tworzą cały czas? Czy one, czy żeby czarna dziura powstała, potrzebne są miliardy lat? Czy to może się stać w krótkim okresie czasu?
To są bardzo dobre pytania, na które nie do końca znamy odpowiedzi. Tak jak wspomniałem, znamy około 50 czarnych dziur w naszej galaktyce. Tylko 50, tak? Jeżeli wspomniana wcześniej Betelgeza wybuchnie jako supernowa, no to będziemy mieć jedną za rogiem, bo w wybuchu supernowej zazwyczaj powstaje czarna dziura, więc będziemy mieć jedną do zbadania bardzo fajnie. I tak się właśnie rodzą czarne dziury, tak? W wybuchach supernowych. Ale są też teorie takie, które mówią, że czarne dziury, inaczej, że ta zagadkowa ciemna materia, której jest tak dużo we wszechświecie podobno, że ona też składa się z czarnych dziur. Więc wtedy mamy czarne dziury, które powstały w wybuchach supernowych i oprócz tego mamy drugą formę czarnych dziur, które są tą ciemną materią, której jest bardzo dużo. Tego też nie wiemy tak naprawdę. Jak znajdziemy czarną dziurę, to nie wiem, czy odróżnimy, skąd ona pochodzi. Jest tych zagadek bardzo dużo. One są wszystkie fascynujące i dotykają tak naprawdę bardzo ważnych, fundamentalnych problemów astronomii i fizyki.
Pan mówi, że Betelgeza może wybuchnąć i będziemy mieli czarną dziurę. Będziemy mieli oznacza, że my teraz będziemy mieli, czy rozumiemy to w szerszym okresie czasu, że to są miliardy lat, czy to teraz, że będziemy mieli?
Gdyby taka Betelgeza wybuchła, ona może wybuchnąć w każdej chwili, to by było naprawdę spektakularne. Zaznaczę, że nam nic nie grozi. Ona jest na tyle daleko, że raczej nam to nie zaszkodzi jako ludziom tutaj na Ziemi, ten wybuch supernowej Betelgezy. Ale będzie to, utworzy to czarną dziurę w skali roku, może kilku miesięcy. Ona tam powstaje tak naprawdę w pierwszych milisekundach. Od wybuchu już tam się tworzy czarna dziura. Także będziemy mieć jedną za rogiem, jak wybuchnie.
A byłoby to widoczne na naszym niebie?
Wybuch supernowej tak. A potem biedny Orion, w którym Betelgeza się znajduje, straci jedno ramię. Po prostu tam nie będzie nic w tym miejscu. Będzie czarno.
Więc można powiedzieć, że czekamy na kolejny wybuch, że nie tylko w wakacje będziemy mogli obserwować Perseidy, ale także wybuch supernowej. Trzymamy za to kciuki. Łukasz Zduńczyk, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
A naszym gościem był profesor Łukasz Wyrzykowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.